Mark Twain. Przygody Haka. Przełożyła Krystyna Tarnowska. Czyta Roman Felczyński. Dowiaduję się o Mojżeszu w Sitowiu. Nie znacie mnie, chyba że czytaliście książkę pod tytułem Przygody Tomka Sawyera, ale mniejsza o to. Tę książkę napisał pan Mark Twain i przeważnie powiedział w niej prawdę. Niektóre rzeczy zmyślił, ale na ogół przedstawił wszystko prawdziwie. Zresztą to nieważne, że zmyślił. Nie widziałem w życiu człowieka, prócz jednej chyba ciotki Polly i wdowy, no i może jeszcze Mary, który by nie skłamał przy jakiejś okazji. O ciotce Polly, to ta ciotka Tomka Sawyera, i o Mary, i o wdowie Douglas czytaliście wszyscy w tej książce, która przeważnie jest prawdziwa, tylko trochę w niej blagi, o czym już mówiłem. Więc ta książka kończy się tak. Tomek i ja znaleźliśmy pieniądze, które rozbójnicy ukryli w jaskini i od razu staliśmy się bogaci. Otrzymaliśmy każdy po 6000 dolarów w samym złocie. Strasznie tego było dużo, kiedy się tak wszystko zsypało na kupę. A potem sędzia Thatcher wziął te pieniądze i oddał je na procent. I mieliśmy z nich dochód po dolarze na głowę co dzień, przez okrągły rok. Także człowiek naprawdę nie wiedział, co z tym robić. Wdowa Douglas wzięła mnie na syna i powiedziała, że mnie ucywilizuje. Ale ciężko mi było tak żyć dzień po dniu w jej domu, bo wdowa była we wszystkim niemożliwie porządna i systematyczna. Kiedy już nie mogłem dłużej wytrzymać, uciekłem. Włożyłem stare ubranie, stary słomkowy kapelusz i byłem znowu wolny i szczęśliwy. Ale Tomek Sawyer mnie wytropił i powiedział, że chce założyć szajkę rozbójników i że mógłbym do niej przystąpić, jeśli wrócę do wdowy i będę się zachowywał przyzwoicie. Więc wróciłem. Wdowa rozpłakała się na mój widok i powiedziała, że jestem biedna, zbłąkana owieczka i rzuciła jeszcze na mnie inne takie wyzwiska, tylko że wcale nie chciała mi nimi ubliżyć. Kazała mi na powrót włożyć nowe ubranie i nic już nie mogłem na to poradzić, tylko się pociłem i pociłem i czułem się tak, jakby mnie ktoś związał sznurami. A potem wszystko znów było po staremu. Wdowa dzwoniła na kolację i człowiek musiał na czas przychodzić do jadalni. A jak już siadałem przy stole, nie mogłem od razu brać się do jedzenia, tylko musiałem czekać, aż wdowa spuści głowę i coś tam pomruczy pod nosem na wiktuały, chociaż prawdę mówiąc nie były wcale takie złe. To jest złe może nie były, tylko że każdą potrawę gotowali w kuchni oddzielnie. W kociołku z różnościami jest całkiem inaczej. Wszystko się miesza, sos jakby przechodzi z jednej potrawy w drugą i jedzenie robi się smaczniejsze. Któregoś dnia po kolacji wdowa wzięła do ręki książkę i uczyła mnie o Mojżeszu ukrytym w Sitowiu, a ja okropnie nie chciałem się wszystkiego o nim dowiedzieć. Ale po chwili wdowa się wygadała, że Mojżesz umarł dość dawno temu, więc całkiem przestałem się nim interesować, bo nic a nic mnie nie obchodzą nieboszczycy. Zaraz potem zachciało mi się palić, więc poprosiłem wdowę o pozwolenie. Ale gdzie tam? Nie pozwoliła. Powiedziała, że to wstrętny nawyk i w dodatku bezbożny, więc powinienem postarać się nie brać więcej fajki do ust. Tacy już są niektórzy ludzie. Wybrzydzają się na rzeczy, o których nie mają żadnego pojęcia. Wdowa martwiła się o Mojżesza, który nie był jej ani swatem, ani bratem i z którego nikt nie miał najmniejszego pożytku, bo jak już wam mówiłem, od dawna nie żył, a jednocześnie ostro mi przyganiała, że robię coś, co mi sprawia przyjemność. Zresztą sama zażywała tabakę, tylko że naturalnie w tym nie było nic złego, bo to ona robiła. Właśnie wtedy wprowadziła się do wdowy panna Watson, jej siostra. Dość chuda stara panna w okularach na nosie i z miejsca zabrała się do mnie z elementarzem w ręce. Mordowała mnie blisko godzinę, aż w końcu wdowa kazała jej przestać. Całe szczęście, bo nie wytrzymałbym tego dłużej. Potem przez godzinę było śmiertelnie nudno, więc się wierciłem. Panna Watson mówiła: nie kładź tam nóg, Huckleberry, albo nie kul się tak w krześle, Huckleberry, siedź prosto. I zaraz potem dodawała: nie ziewaj i nie przeciągaj się, Huckleberry, czy ty nie możesz zachowywać się porządnie? Wreszcie opowiedziała mi wszystko o piekle, a ja jej na to, że bardzo bym chciał się tam dostać. Wtedy ona wpadła w straszną złość, ale ja naprawdę nie miałem nic złego na myśli. Chciałem tylko pójść sobie gdzieś. Chciałem tylko jakiejś zmiany, wszystko jedno jakiej. Panna Watson powiedziała, że to grzech mówić w taki sposób, że ona by tak nie powiedziała za nic w świecie, że będzie żyła cnotliwie, bo chce pójść do nieba. Ponieważ nie miałem najmniejszej ochoty chodzić tam, gdzie ona się wybierała, postanowiłem, że wcale się o to nie będę starał. Ale jej tego nie powiedziałem, bo narobiłbym sobie tylko biedy i nic dobrego by z tego nie wynikło. A jak już raz zaczęła, rozgadała się na całego i opowiedziała mi dokładnie o niebie. Powiedziała, że człowiek nie będzie tam miał nic do roboty, tylko od rana do nocy będzie się przechadzał z harfą i śpiewał. I tak przez całą wieczność. Nie bardzo mi się to podobało, ale znowu nic nie powiedziałem. Spytałem ją tylko, czy myśli, że Tomek Sawyer pójdzie do nieba. Ale ona na to, że z całą pewnością nie, co mnie ucieszyło, bo chciałem, żebyśmy byli razem. Panna Watson dalej się czepiała, aż mnie to w końcu zmęczyło i całkiem mi zbrzydło. Po trochu zaczęli się schodzić murzyni na modlitwę, a potem wszyscy wynieśli się spać. Wziąłem świecę, poszedłem na górę do mojego pokoju i postawiłem świecę na stole. Potem usiadłem na krześle obok okna i próbowałem myśleć o czymś wesołym, ale mi to nie wychodziło. Czułem się taki samotny, że prawie miałem ochotę umrzeć. Gwiazdy błyszczały na niebie i liście w lesie szeleściły jakoś żałobnie. Z daleka słyszałem puchacza, który hukał o czyjejś śmierci i wycie psa, który zapowiadał komuś bliski pogrzeb. A wiatr zawodził tak dziwnie, jakby chciał coś powiedzieć, tylko że ja w żaden sposób nie mogłem zrozumieć, o co mu chodziło. Więc aż mi przebiegły po plecach zimne dreszcze. Potem gdzieś w lesie, daleko, usłyszałem takie zawodzenie, jakie wydaje duch, kiedy chce powiedzieć o czymś, co mu doskwiera, ale nikt go nie może zrozumieć, więc zamiast, żeby spoczął sobie wygodnie w grobie, musi tłuc się co noc i zawodzić żałośnie. Tak mnie to przybiło i przestraszyło, że zapragnąłem mieć kogoś przy sobie. Zaraz potem zobaczyłem pająka pełznącego mi po ramieniu, więc go strząsnąłem i on zapalił się od płomienia świecy, a zanim zdążyłem palcem ruszyć, już spiekł się cały i skurczył. Nikt mi nie musiał tłumaczyć, że jest to strasznie zły znak i ściągnie na mnie jakieś nieszczęście. Więc ze strachu tak się zacząłem trząść, że o mało co nie spadło ze mnie ubranie. Wstałem i przeszedłem się w kółko 3 razy po własnych śladach, żegnając się za każdym razem, a potem związałem nitką kosmyk włosów, żeby odegnać złe duchy. Ale mnie to nie pocieszyło. Robi się tak, kiedy człowiek zgubi znalezioną podkowę, zamiast przybić ją nad drzwiami. Ale nie słyszałem, żeby to był sposób na odegnanie nieszczęścia po zabiciu pająka. Dygocąc cały, usiadłem z powrotem na krześle, wyciągnąłem fajkę i zapaliłem. W domu było teraz cicho jak w grobie, więc wdowa nie mogła się o niczym dowiedzieć. Upłynęło sporo czasu, aż w końcu usłyszałem z daleka bicie zegara w mieście. Bum, bum, 12 uderzeń i znowu cisza, jeszcze większa niż przedtem. Po chwili usłyszałem trzask gałęzi w ciemności między drzewami. Coś się tam ruszało. Ani drgnąłem, tylko nadstawiłem uszu. Zaraz potem rozległo się w dole cichutkie miau, miau. Dobra nasza, zapiszczałem też miau, miau. Najciszej jak tylko mogłem. Zgasiłem świecę i wgramoliwszy się na parapet, skoczyłem na dach szopy. Potem chyc na ziemię, wpełzłem między drzewa, a tam naturalnie czekał na mnie Tomek Sojer.